Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Rozmawiam z Marylą Ścibor-Marchocką, pisarką, poetką, autorką m.in. książki Sprawiedliwi, zbioru opowiadań o Ukraińcach ratujących Polaków w czasie rzezi wołyńskiej. Pani Maryla Ścibor-Marchocka była też wieloletnią przyjaciółką Bogdana Urbankowskiego i całego domu Bogdana Urbankowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam.
Doktor Bogdan Urbankowski w ostatni czwartek, 15 czerwca, zmarł. Bogdan Urbankowski, wybitny poeta, filozof, dramaturg, eseista, twórca ruchu nowego romantyzmu, który napisał ponad 50 książek, dramatów.
Ponad 100.
Esejów, czyli już mamy sprostowanie i zbiorów też poezji.
To jest w ogóle bzdura, ponad 50. Oni się boją, że tak powiem, tego, co ile on napisał. Jest ponad 100 publikacji, kilkaset dramatów do tego jeszcze różnych, bo on dramaty robił na scenę płocką, ale też i oprócz tego pisał. Także to jest po prostu twórca bardzo płodny.
Napisałaś na swoim profilu facebookowym w dniu śmierci Bogdana Urbankowskiego, że zmarł największy spośród piszących współczesnych. I opisujesz pokrótce te, jak rozumiem, dzieła, które twoim zdaniem są najbardziej znaczące w dorobku Bogdana Urbankowskiego.
Mówię przede wszystkim o tych najważniejszych jego dziełach, bo twórczość Bogdana jest tak bogata, że trudno ją w ogóle streścić w kilku słowach. To, co przed chwilą powiedziałaś, to jest tylko fragment przecież tego, co robił. Historia filozofii to jest polskie źródła, ma taki tytuł. To jest 5 tomów filozofii polskiej, gdzie opisuje wszystkich polskich filozofów. To ma też piękny początek. Bogdan studiował na filozofii. Młody asystent Zygmunt Bauman zaczął udowadniać, że nie ma czegoś takiego jak polska filozofia.
Ten Zygmunt Bauman, tak?
Ten Zygmunt Bauman. A młody student Bogdan Urbankowski powiedział, jak to jest. No, skończyło się to konfliktem, oczywiście ujemną oceną w indeksie, ale i tak Bogdan zabrał się za pisanie, za zbieranie dowodów na to, że polska filozofia istnieje. I wywodząc ją od pierwszych legend założycielskich, bo przecież to też była filozofia utrzymania, zjednoczenia narodu, i w rozbiciu dzielnicowym i we wszystkich problemach, które były we wczesnym średniowieczu, poprzez wszelkich twórców. Znajdziemy tam takich myślicieli średniowiecznych, którzy się zastanawiali, ile jest diabłów na jednej szpilce, ale nieomalże, ale znajdziemy również wspaniałe dzieła filozoficzne Kopernika, o czym zupełnie zapomnieliśmy, że Kopernik to jest nie tylko twórca teorii heliocentrycznej, ale również filozof, w ogóle człowiek wielu, wielu też talentów. Bogdan skończył swoją filozofię na źródła, na Janie Pawle II, więc praktycznie to jest ujęcie w jednym dziele myśli polskiej. Z podkreśleniem oczywiście polskiego romantyzmu, który był inny niż na całym świecie, bo na całym świecie ten romantyzm zajmował się uczuciami i tym, co się akurat dzieje w sercu. A polski romantyzm był narodowo-wyzwoleńczy, był tym, który nas odbudował po rozbiorach i sprawił, że mieliśmy w początku XX wieku siłę, aby wywalczyć niepodległą. To, co charakteryzuje to dzieło, bo to warto o tym jeszcze powiedzieć, to jest to, że mamy tam przy każdym omawianej postaci jego rys, miejsce w historii, w którym akurat go spotykamy, i następnie trochę tekstów źródłowych, więc nie jest to tylko takie taki sobie zbiór czy esej opisywania kolejnych osób, tylko jest to bardzo, bardzo żmudna, bardzo konkretna praca. To jest praca z filozofii, ale właściwie z historii, która powinna być niemal w każdym inteligenckim domu, bo powinniśmy sięgać do źródeł, tak jak tytuł ma. Drugą rzeczą, którą pisał też przez całe życie, można powiedzieć, są głosy. Bogdan urodził się w 1943 roku, w 1944 w czasie powstania. Jego ojciec był pod oficerem AK na Starówce. Mama z nim ukrywała się, też mama żołnierz AK, ukrywała się z nim w piwnicach. Po upadku powstania przez Pruszków, z którego uciekła pod wagonami, tułała się po Polsce, szukając śladów ojca. Wyraźnie ojciec był też jednym z tych podoficerów, którzy mieli być później w nie, dlatego że takim miejscem zbiórki były Góry Świętokrzyskie. Jednak mama nie odnalazła ojca, wylądowała, zamieszkała z Bogdanem w Bytomiu. Przypomnijmy, że Bytom po wojnie to był taki tygiel, w którym byli zarówno Polacy, przede wszystkim warszawiacy z powstania, ale w ogóle warszawiacy akowcy, którzy musieli się po wojnie trochę kryć z tą Warszawą, byli lwowiacy wysiedleni ze Lwowa i byli, znaczy Polacy, lwowiacy, cały czas mówimy o Polakach oczywiście, i byli też rdzenni mieszkańcy Bytomia, którzy z kolei przed wojną walczyli o polskość w macierzy polskiej, gdzie harcerze z Bytomia byli pierwszymi więźniami Buchenwaldu. Ale wróćmy do Bogdana. I on rósł pośród opowieści o obozach, dlatego że mama szukała taty. Ostatni ślad był w Buchenwaldzie. Więc zapraszała więźniów byłych do siebie, żeby mówili. Często byli to ludzie straszliwie starani, biedni, często mieszkali tam z tydzień, dwa, karmieni, ubierani przez mamę Bogdana. Szukała śladów ojca, nie znalazła. Bogdan je znalazł, bo wiele lat później, w 1968 roku, kiedy pojechał ze swoją narzeczoną ówczesną do Weimaru, zrozumiał, że Weimar, Buchenwald to jest jedno miasto, zobaczył Buchenwald i zaczął pisać głosy. Zapomniał o narzeczonej, ale napisał ponad 100 wtedy pierwszych wierszy ze zbioru głosy. Głosy to jest dużo więcej wierszy, a właściwie jest to coś bardzo dziwnego, bo to jest powieść napisana wierszami, a każdy wiersz to jest głos jakiegoś człowieka, jakiejś opowieść jakiejś legendy obozowej albo jakiejś znanej więźniom historii. Ten zbiór Buchenwald, Auschwitz, bo tak naprawdę to są te dwie części, uzupełniają listy do tłumaczki, do Austriaczki, której tłumaczył, na czym to wszystko polegało. I jest to jeden z najwspanialszych w ogóle dzieł literatury polskiej, bo zarazem jest to, tak jak mówię, powieść pisana wierszami, ale zarazem dokument. Wiele wierszy ma przypisy konkretne. Jeszcze żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że nie są to wiersze jednolite stylistycznie, tam są wszystkie style, włącznie z prozą poetycką. Jest to bardzo głęboki obraz obozów koncentracyjnych, tego co tam było rzeczywiście. Przy okazji jest to bardzo głęboko teologiczna książka, co jest też zaskakujące, ale co pokazuje Bogdana uczciwość intelektualną, ponieważ Bogdan przez wiele lat był agnostykiem, a mimo to te jego wiersze są przesiąknięte Panem Bogiem, ponieważ te relacje były przesiąknięte Panem Bogiem. Bo jedną z cech podstawowych Bogdana to była niezwykła uczciwość intelektualna i taka uczciwość życiowa wobec historii, wobec faktów. To są takie jego dwa największe, najważniejsze dzieła, ale przecież musimy wspomnieć Czerwoną Mszę, za którą został wyklęty przez wiele środowisk, ponieważ w Czerwonej Mszy napisał o tym, jak to Sowieci, wiedząc, mając świadomość, ponieważ Sowieci i Niemcy się cały czas porozumiewali na temat, znaczy dosyć długo, porozumiewali na temat niszczenia polskich elit, ale Sowieci doskonale wiedzieli coś dalej. Rosja miała to doświadczenie z Polską, że Polska się odbudowuje z kultury. Wobec czego nastąpiło coś takiego jak najpierw złamanie kręgosłupa niektórym twórcom, niektórym poetom.
Śmierć Bohdana Urbankowskiego poruszyła wielu ludzi. Było wiele wypowiedzi, wiele refleksji na ten temat. Między innymi profesor Jacek Bartyzel właśnie odniósł się do tego i napisał: mało kto, chyba nikt, nie potrafił, tak jak Bohdan Urbankowski, ukazać tak dokładnie skundlenia poetów w epoce socrealizmu, biorąc tak podstawowe i niepodważalne źródło jak protokoły zebrań sekcji poetyckiej Związku Literatów Polskich we wczesnych latach 50. ubiegłego wieku. I uczynił to na łamach miesięcznika Poezja w latach 80., za co zresztą został, ale już po publikacji, wyrzucony z redakcji. Ja z kolei bym chciała też zapytać się o postawę Bohdana Urbankowskiego, taką życiową, bo za tą jego bezkompromisowością szły też konkretne reperkusje, też konkretne momenty w jego życiu, które były bardzo trudne. On sam też zabawiał taką, jeśli można tak powiedzieć, anegdotą, że był kilkadziesiąt razy wyrzucany z pracy.
To znaczy, jeszcze chciałam tylko dokończyć ten motyw Czerwonej Mszy. I Bogdan pokazał właśnie to, że pod naszą jakby fundament kultury zostali włożeni jako ci nasi wielcy wielszczowie drugiej połowy XX wieku, ci skundleni, a ci, którzy byli prawdziwi, zostali praktycznie gumką myszką wymazani. I my mamy bardzo mało świadomości o twórczości ludzi, którzy albo ginęli w kazamatach ubeckich, albo byli na emigracji i którzy pozostali wierni i na których moglibyśmy się odbudować. I praktycznie konkluzją Czerwonej Mszy jest to, że musimy po prostu wrócić do prawdziwej kultury i do prawdy, żeby móc jakby jako naród wzrosnąć. Natomiast postawa Bogdana, tak, Bogdan nigdy nie poszedł na kompromis. Od właściwie pierwszych momentów jeszcze jako dziecko, kiedy był chłopcem i zaczynał zakładać różne bardzo dzielne organizacje podwórkowe, antykomunistyczne, poprzez studencki neoromantyzm, który miał źródła w okresie studenckim. 68 rok, w którym jak najbardziej brał udział i o którym mówił bardzo wyraźnie zresztą w swojej książce Przedwiośnie. Bogdan był bezkompromisowy. On rzeczywiście wylatywał z pracy kilkadziesiąt razy. Wykonywał najróżniejsze prace typu węglarz, roznosiciel mleka i tak dalej, byleby tylko jakoś móc utrzymać. Komuniści po prostu w pewnym momencie sobie zdali sprawę, że nie ma sensu tworzyć z takiego Urbankowskiego i jemu podobnych, których było niewielu, no Herbert też miał tą sytuację, że nie warto tworzyć z nich męczenników, tylko trzeba ich ściąć na margines, żeby oni po prostu przestali istnieć. I problemy z publikacją, problemy z pracą, właściwie skazany na nieistnienie. I właściwie do dnia dzisiejszego tak jest, że bardzo mało ludzi wie o Bogdanie Urbankowskim i wie, kim on był i co on pisał, jaką mądrością dysponował. Natomiast, dostał w III RP, został doceniony szczególnie przez Urząd do Spraw Kombatantów i Krzyżem Solidarności i wieloma odznaczeniami kombatanckimi. Został doceniony również odznaczeniami państwowymi, ale jakby nie został przywrócony kulturze polskiej. On jest gdzieś ciągle na marginesie, a to jest ktoś, do kogo powinniśmy się odwoływać. Dużo też trzeba powiedzieć jeszcze, że rzeczywiście jako Piłsudczyk stworzył fantastyczną monografię Piłsudskiego. Zresztą był też w Związku Piłsudczyków opiekował się legionistami jeszcze żyjącymi, był bardzo czynny w tym względzie. Ale też napisał wspaniałą monografię Mickiewicza, Herberta, wspaniałą monografię z takim ukierunkowaniem na filozofię Jana Pawła II. Pisał też, zrobił też monografię Dostojewskiego, to jedna z pierwszych jego monografii. Więc właściwie, jeżeli popatrzymy na jego twórczość, to jest ona niezwykle wśród tych utworów jego, które powinniśmy oprócz Czerwonej Mszy Głosów, oprócz filozofii. Ostatnią jego książką będzie ukończona właściwie tuż przed śmiercią powieść Stalin, gdzie dotknął istoty zła. Jest to jedna z ważniejszych też książek Bogdana. Natomiast pamiętajmy o nim też nie tylko jako człowieku niezwykle mądrym i pogodnym, ale o człowieku, który zawsze miał w sobie dużo zdziwienia, kiedy spotykał się z podłością ludzką, nigdy nie plotkował, nawet jeżeli wiedział o tym, że ktoś na niego donosił na przykład, czy coś, potrafił podchodzić do tego z pewnym humorem i z pewnym zadumaniem nad ludzką kondycją. Nigdy nie był gorzki, nigdy nie był wypominający. A jego dom był takim domem pełnym, jest i będzie, mam nadzieję, domem pełnym książek, naprawdę pełnym książek, tam książki są wszędzie, pełnym dobroci i mądrości. I domem, w którym można było, przychodząc z tego świata nieraz brudnego i trudnego, odnaleźć czystość, prostować kręgosłup, być po prostu znowu mieć jasne spojrzenie. Bogdan nigdy nie był na kolanach, Bogdan szedł wyprostowany i tak też godnie i spokojnie można powiedzieć, ramionach żony i córki odszedł. To chyba najważniejsze dla twórcy, odejść w taki sposób, kiedy się skończyło swoją ostatnią książkę i kiedy pojednało się z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmawiałam z Marylą Ścibor-Marchocką, pisarką, przyjaciółką domu Bogdana Urbankowskiego, po którym został nam ogromny, wartościowy, wielki, wszechstronny, różnorodny dorobek, którego czytajmy i na którego postawę życiową zapatrujmy się, żeby ten świat wokół nas też był lepszy.
I może zróbmy taką drobną akcję. Upominajmy się w bibliotekach, żeby gdzieś poszukali jego książek, żeby zakupili, żeby te książki były dostępne. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu. Dziękuję.